Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam serdecznie, Lech Pilarski. W czasach pandemii koronawirusa ludzie znowu modlą się podobnie jak przed wiekami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas, Panie. Zarazy bowiem były i przed wiekami, i to bardziej śmiertelne. O tym z doktorem Piotrem Guzowskim z Uniwersytetu w Białymstoku rozmawiam właśnie dzisiaj. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, to był cytat z pańskiego artykułu w jednej z gazet, w Krytyce Politycznej bodajże, o ta modlitwa, którą teraz także zanosimy, bo rzeczywiście no, wszystkie epidemie przede wszystkim przerażają.
Jedno sprostowanie na początku tak. W kulturze liberalnej, a nie
w kulturze liberalnej.
Natomiast
powiedziałem tak. Bodajże, także nie do końca byłem przekonany.
Tak, epidemie zawsze przerażają i w przeciwieństwie do nas, społeczeństwa, które funkcjonowały kilkaset lat temu czy kilka tysięcy lat temu, nie zdawały sobie sprawy, skąd się biorą. To znaczy ich wiedza medyczna, a także takie podejście do chorób wynikało z prostego doświadczenia. Nie posiadali ludzie takiej wiedzy medycznej, jaką my mamy, i w gruncie rzeczy nie byli w stanie się tak dobrze, wbrew pozorom, przygotować do epidemii, jak my możemy. Stąd to przerażenie i strach przed epidemią wydaje się, że większy niż dzisiaj.
Teraz wiemy, że to jest albo bakteria, albo wirus, albo coś podobnego. Wtedy nie wiedziano praktycznie w ogóle, chociaż przy jednej z epidemii stosowano pobieranie różnych krost, nie krost, po to, żeby zarażać się i nabierać odporności.
Tak, znaczy rzeczywiście my dzisiaj wiemy, że to jest źródłem choroby, jest wirus albo bakteria, natomiast no, dla tamtych ludzi to było coś nieznanego, domyślano się, że to jest w jakiś sposób trafia do organizmu człowieka przez powietrze, stąd często mówi się o morowym powietrzu, tak? I stąd od powietrza zachowaj nas, Panie. Natomiast no, sięgano po różne sposoby. No, to zarażanie to jest no, taki jeden ze sposobów, które niechcący może wyjść. Natomiast generalnie jedynym sensownym, na dużą skalę stosowanym sposobem walki z epidemią była izolacja, izolowanie chorych. Tego ludzie byli pewni, że jak się chorych odizoluje, no to epidemia nie będzie się rozprzestrzeniała. I to był przez wszystkie kultury, od kiedy się pojawiły pierwsze epidemie, to był sposób stosowany najczęściej.
Czyli totalna izolacja, nawet zabijanie okien w domach, drzwi, tak żeby ci wszyscy, którzy są chorzy, nie wychodzili na zewnątrz i nie roznosili zarazy.
Tak, przy czym to nie jest tak, że tych ludzi izolowanych zostawiano samych sobie. Nie, jakby czy w Polsce w okresie staropolskim, czy w późnym średniowieczu, czy generalnie w Europie, no, wytworzyły się takie z różnego rodzaju służby, których celem było dbanie o te osoby wyizolowane, dostarczanie im wody czy dostarczanie pokarmu. Natomiast jednocześnie te służby miały na celu zadbanie o to, żeby te osoby chore czy zarażone albo potencjalnie chore, no bo zakładano, że nawet jeżeli jedna osoba w rodzinie czy w gospodarstwie domowym jest zarażona, no to prawdopodobnie i pozostałe prędzej czy później się zarażą i mogą być nosicielami choroby, no to dbano też o to, żeby takie osoby nie wychodziły z domu, nie roznosiły. I czasami bardzo restrykcyjnie do tego podchodzono.
Przytacza pan tutaj przykład z Warszawy, kiedy nawet do zarażonych strzelano.
Tak, tego to możemy się domyślać, dlatego że zachowały się rachunki jednego z burmistrzów powietrznych, czyli na czas epidemii, która docierała do miasta, władze normalnie funkcjonujące wycofywały się z działania. Elita miejska zwykle, czy patrycjat, opuszczały miasto tuż przed epidemią, udając się na wieś do swoich rezydencji. Natomiast w mieście powoływano specjalnego urzędnika, który dostawał szereg uprawnień do utrzymania porządku, zadbania o sprawy sanitarne oczywiście też, no ale też przede wszystkim o to, żeby izolowani byli realnie izolowani. No i on nie miał żadnych, przynajmniej ten najsłynniejszy warszawski burmistrz, czyli Szymon Drewno, nie miał żadnych jakby kłopotów z tym, że do uciekających czy osób zarażonych, które nie trzymały się izolacji, wychodziły na zewnątrz pomieszczeń, żeby strzelać po prostu.
Te zarazy były dosyć często, panie doktorze, i wywoływały wielkie, wielkie skutki społeczne i gospodarcze.
No tak przyjmujemy, proszę państwa, że mniej więcej największa ta epidemia, tak zwana druga pandemia, której skalę możemy w jakiś sposób szacować, czyli czarna śmierć z połowy XIV wieku, to był moment przełomowy w historii takiej społeczno-gospodarczej Europy. Od tego momentu przyjmuje się, że stosunki społeczno-gospodarcze zmieniły się. Przeszły od takiego średniowiecznego feudalizmu w stronę gospodarki protokapitalistycznej. No i także zmienił się standard życia ludzi. Ci, którzy przeżyli epidemię i kolejne fale epidemii, zaczęli żyć na nieco wyższym standardzie niż to było wcześniej. Także te stosunki społeczne się zaczęły zmieniać. Troszeczkę inaczej sytuacja wyglądała w Europie Wschodniej, ale to wciąż jest badaniem. Przed nami będziemy to badać, natomiast w Europie Zachodniej to jest punkt zwrotny.
Ale to jest niewyobrażalne, no bo jak się czyta różnorodne relacje i także efekty różnorodnych badań historycznych, to ginęły całe populacje, albo 70%, połowa. Rzecz tak. Współcześnie raczej niemożliwa.
Znaczy, dzisiaj z perspektywy badacza czy demografa historycznego, który w jakiś sposób analizował też kryzysy demograficzne w przeszłości, to obecna pandemia koronawirusa no jest niewielkim wydarzeniem. W przypadku czarnej śmierci, jeżeli badacze, którzy przyjmują za podstawę szacowania teorię epidemiologiczną, przyjmują, że przynajmniej 50% ludzi umarło w niektórych regionach świata, a no są też miejsca, gdzie to sięgało 70%. To był olbrzymi kataklizm. I co gorsze, w późnym średniowieczu takie epidemie powtarzały się co mniej więcej 10-12 lat. No i osoby, które przeżyły wcześniejszą falę i zyskały odporność na chorobę, no one też przeżywały, czy miały większe szanse przeżycia kolejnych fal. Natomiast kolejne fale uderzały przede wszystkim w dzieci, które się rodziły po pierwszej fali epidemii, które nie miały szansy zdobycia odporności. Także to w porównaniu do dzisiejszej epidemii to jest niewyobrażalne rzeczywiście.
Ale była taka epidemia, myślę o Hiszpance, która zebrała spore żniwo.
Tak, Hiszpanka to już jest taki przypadek dwudziestowieczny, tuż po zakończeniu I wojny światowej, przy czym to też jest taki już nowoczesny przykład nowoczesnej epidemii, kiedy przy bardzo dużym poziomie mobilności społecznej choroba bardzo szybko się rozniosła i w zasadzie w ciągu roku zabiła bardzo dużo ludzi. Także to był ostatni taki wielki kataklizm w przypadku Europy, przy czym no, Hiszpanka była pandemią światową.
To nie ulega żadnej wątpliwości, ale były wcześniej epidemie tyfusu, stąd takie cmentarze właśnie poepidemiczne w wielu miejscowościach. Gdyby tak popytać, przejrzeć kroniki, to w okolicach prawie każdej miejscowości, na przykład i na Podlasiu, są takie cmentarze poepidemiczne. Potem była także gruźlica, no w sprawie do współczesności towarzyszy nam, no i jeszcze polio.
No tak, znaczy ten zestaw chorób, które dotykały na takiej w skali bardzo dużej i jest wiele. Znaczy, w przypadku średniowiecznej Europy to podstawą była epidemia dżumy. To były nawracające fale dżumy, były największym zabójcą. Kolejna taka duża na skalę światową wręcz to była epidemia ospy, która jest znana bardziej z Ameryki Północnej i Południowej. Do nas szczególne znaczenie w XIX wieku, także w kontekście Białegostoku, miała cholera, która była epidemią związaną z, no, przede wszystkim ze złą jakością wody i w miastach, praktycznie wszystkich miastach XIX-wiecznych, które się rozwijały w okresie industrializacji, no tak jak pan powiedział, były specjalne cmentarze w czasie epidemii zakładane, no także czy związane z tyfusem, czy z cholerą, te cmentarze choleryczne, no ślady ich są, a że epidemia cholery była praktycznie, objęła cały świat, który się industrializował, to i skala umieralności była duża, i takie ślady w psychice też zostawały trwałe. Zresztą tak jak każda epidemia, że jedna rzecz to jest kwestia jakby tych ofiar w ludziach, a druga to jest to, co zostaje po epidemii w pamięci ludzkiej, w kulturze, w tym jak my podchodzimy czy do życia, czy do tego życia, które nam zostało, czy jak pamiętamy o tych, którzy odeszli.
No ale wpływ na łagodzenie różnorodnych skutków i różnorodnych epidemii miała przede wszystkim poprawa warunków higienicznych, no bo jak pan opowiada o miastach, to nadmierna koncentracja ludzi, używanie wody, która nie jest dostatecznie czysta z otwartych zbiorników, to wszystko sprzyjało roznoszeniu się różnorodnych chorób.
Zdecydowanie. Przy czym no, jest takie powiedzenie, które często się cytuje w podręcznikach do historii średniowiecznej o zakładaniu miast w późnym średniowieczu, że powietrze miejskie czyniło wolnym człowieka. Ja bardzo często dodaję, że to powietrze miejskie jednak też częściej zabijało człowieka. Znaczy ludzie mieszkający w miastach, czy późnośredniowiecznych, czy wczesnonowożytnych, generalnie w epoce preindustrialnej, czy początkach industrializacji, żyli w gorszych warunkach, żyli krócej niż typowi mieszkańcy wsi, byli bardziej narażeni na, no właśnie na choroby, na epidemię, więc niekoniecznie to powietrze, które czyniło czy wolnym, sprawiało, że żyło się zdrowiej i dłużej.
Bo czyniło wolnym, w sensie bardziej społecznym niż takim zdrowotnym.
Tak, no, ono zwalniało praktycznie z takich więzów społecznych, jeżeli większość mieszkańców miast to byli migranci, którzy przybyli ze wsi, z terenów, gdzie były pewne relacje feudalne i związki feudalne, przywiązanie do ziemi, czy jakaś większa kontrola ze strony, nie wiem, pana feudalnego albo możnowładców, czy aparatu państwa, to w mieście człowiek był bardziej anonimowy. Przy czym no, też trzeba pamiętać o tym, że jakby to, co my nazywamy...
Tworzyła się niewola ekonomiczna.
Czy niewola, no na pewno w mieście bardzo duży odsetek ludności to byli ludzie, którzy żyli z pracy najemnej. Było to znacznie częściej niż na wsi, kiedy na wsi były gospodarstwa i jednak większość, czy podstawowe grupy społeczne, kmieci, chłopi pracowali na swoim, to w mieście bardzo szybko ze względu na społeczny podział pracy i funkcje miast większa część ludności zaczęła pracować na cudzym, tak, i zarabiać jako pracownicy najemni. To też wpływało w jakimś tam sposób na ich standard życia i gorsze warunki.
Wracając do poprawy tych warunków sanitarnych, to przełom XIX i XX wieku jest tutaj istotny ze względu na to, że pojawiają się wodociągi, kanalizacja, dodatkowo dochodzą szpitale, cała opieka zdrowotna. To wszystko miało wpływ na ograniczenie zasięgu różnorodnych pomorów.
Tak, do tego możemy dodać no przede wszystkim też podejście do ujęć wody. To znaczy, jeżeli ścieki, kanalizacja odprowadzała nieczystości z dala od ujęć wody, to już dawało większe szanse. Natomiast no, trzeba też pamiętać o tym, że druga połowa XIX wieku to jest okres polepszenia generalnie warunków życia, polepszenia diety i w ten sposób też ludzie o lepszym standardzie takim biologicznym życia byli bardziej odporni na choroby. No i inna rzecz, że sam rozwój medycyny, pierwsze czy rozpoznanie chorób, choćby właśnie cholery, czy to sprawiło, że wzrost opieki medycznej, że ludzie zaczynali żyć dłużej. Tam lata 60., 70. XIX wieku w najbardziej rozwiniętych krajach to jest okres właśnie takiego, my to nazywamy przejścia demograficznego, kiedy następuje boom demograficzny także z tego powodu, że ludzie po prostu dłużej żyją, poziom umieralności jest niższy.
Panie doktorze, jakby pan skomentował taką to sugestię, iż fakt, iż czarna choroba, czarny pomór, czarna śmierć nie dotarła do terenów naszego dzisiejszego państwa, to wpłynęło na opóźnienie rozwoju, jeśli chodzi o politykę, zmianę ustroju gospodarczego na terenach polskich.
No, ja bym powiedział w ten sposób, że po pierwsze, rzeczywiście na dzisiejszym poziomie naszej wiedzy my możemy powiedzieć, że jeżeli epidemia w ogóle dotarła na ziemię polskie, to czy ta pierwsza fala czarnej śmierci, to ona nie była tak mocna jak na zachodzie Europy, a kolejne epidemie, jakie docierały, bo docierały i w późnym średniowieczu i w nowożytności, nie były aż tak groźne jak wcześniej. Jak w krajach zachodnioeuropejskich, właśnie zwłaszcza ta pierwsza fala czarnej śmierci. Czy ona była przyczyną tego, że pojawiło się pewne zapóźnienie? Nie jestem pewien, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że dla nas okres panowania na przykład Kazimierza Wielkiego, a więc okres, kiedy Europa Zachodnia jest objęta czarną śmiercią, jest to okres no, takiego jednak rozwoju i ekonomicznego i odbudowy państwa, tak, silnego państwa. Potem kolejne powiedzmy 150 czy prawie 200 lat, to też jest okres względnego prosperity. Oczywiście możemy powiedzieć, że z punktu widzenia takich relacji społeczno-gospodarczych Polska nie przeszła modernizacji, która była typowa dla Europy Zachodniej, ale czy to był efekt czarnej śmierci, to bym tak daleko się nie próbował tłumaczyć. Akurat brakiem czarnej śmierci albo niewielką skalą czarnej śmierci.
No ale to skoro na Zachodzie miało taki wpływ, bo ubyło raptem bardzo dużo rąk do pracy, trzeba było zmienić sposoby wynagradzania ludzi, już nie przywiązywać ich do ziemi, tylko płacić im za pracę na roli, to być może te sprawy wyglądałyby troszeczkę inaczej gospodarcze na naszych terenach.
No być może, ale proszę zwrócić uwagę, że tak jak historycy gospodarczy podkreślają, że mniej więcej XIII wiek, początek XIV wieku to jest okres bardzo silnego rozwoju populacji. Wręcz niektóre regiony Europy są traktowane jako przeludnione w stosunku do możliwości gospodarczych. A jak przesuniemy się w stronę Europy Środkowej czy Europy Wschodniej, proszę zobaczyć, że właśnie od XIV wieku, czy nawet od XIII wieku mamy wielkie akcje kolonizacyjne w Europie Środkowej, w Europie Wschodniej. To znaczy tutaj bardzo długo raczej nie było problemem zbyt duże zagęszczenie, a brak ludności. Europa Wschodnia dawała możliwości Niemcom, Flamandom, Walonom, którzy wędrowali na wschód, a także na terenach polskich, prawda, kiedy one się rozwijały, czy w XIV, czy w XV wieku, otwierały się nowe możliwości kolonizacyjne i prawda, czy tereny Rusi Czerwonej mogły być kolonizowane, czy potem już Ukrainy od XVI wieku, czy od końca XVI wieku. Tak samo w Wielkim Księstwie Litewskim raczej nie było problemu z przestrzenią z ziemią, a wszędzie brakowało ludzi do pracy.
I stąd między innymi kolonie niemieckie w okolicach Zambrowa, Andrzejewa na przykład.
No tak, proszę państwa, bardzo, bardzo głęboko w stronę, czy nawet w głąb ziem ruskich, czy Wielkiego Księstwa Litewskiego ci koloniści docierali, a zresztą potem od XVII wieku też mamy osadnictwo holenderskie rozwinięte na dużą skalę z różnych powodów, nie tylko gospodarczych, czyli jakby ta Europa Wschodnia, mimo no, jak pewnego stopnia zapóźnienia i nie tak rozwiniętych stosunków społeczno-gospodarczych jak zachodnia, dawała pewne szanse także ludności zachodnioeuropejskiej. Raczej migracje szły na wschód, a nie na zachód.
Panie doktorze, niezależnie od tego, jakiego rodzaju to był pomór, jakie epidemiczne zarazki pojawiały się, miały one jednak głęboki wpływ na społeczności, bo praktycznie rzecz biorąc, każde pokolenie odnotowywało taką pandemię, odnotowywało tego rodzaju fakty i są te wieści czy w różnorodnych księgach, czy w różnorodnych opowieściach.
Tak, proszę państwa, mamy jedne z, prawda, najsłynniejszych tekstów w kulturze europejskiej zawsze dotykały w jakiś sposób czarnej śmierci, no bo mamy Dziennik Zarazy Daniela Defoe i różne inne teksty, czyli jakby ta epidemia, która dotykała ludzi w każdym pokoleniu, ona bardzo mocno wpływała na psychikę, na postrzeganie świata. Proszę zwrócić też uwagę, że w okresie nawet nieepidemicznym poziom umieralności na przykład małych dzieci był olbrzymi. Przyjmujemy, że praktycznie w wieku dorosłego dożywało połowa rodzących się dzieci. I jakby ta śmierć towarzyszyła tym ludziom przez cały czas. A kiedy przychodziła epidemia, to zagrożenie jeszcze rosło. My naprawdę żyjemy w czasach, kiedy oczywiście na nas też wpływa epidemia i jakby dostosowujemy swoje zachowanie do wymogów, do sytuacji, natomiast w stosunku do tego, co przeżywali ludzie w tym okresie, powiedzmy XIX wiek i wcześniej, to nasze doświadczenie wydaje się dosyć takim stosunkowo lekkim w porównaniu do tamtych ludzi.
Zostaną nam tylko maseczki, strach jednak też, ale powoli przyzwyczajamy się i myślę, że pozostanie w nas to, że będziemy bardziej dbali być może o higienę po to, żeby móc bez problemu przetrwać.
No, myślę, że tak, chociaż też jakby to, co ja zawsze podkreślam, każde społeczeństwo bardzo szybko się dostosowuje do zmiennych sytuacji. I tak jak w okresie staropolskim epidemia oczywiście bardzo mocno uderzała społeczeństwo, ale ludzie starali się funkcjonować w miarę aktywnie. Tak jak często ja daję przykład Gdańska, który mimo największej epidemii w historii na początku XVIII wieku cały czas funkcjonował, handel rozwijał się, statki produkowano, jarmarki robiono, kupców puszczano do miasta mimo epidemii. Tak mi się wydaje, że my też bardzo szybko jesteśmy w stanie znaleźć takie w sobie pokłady i możliwości dostosowania, ale też pewnej pomysłowości, że prawda, wymyślamy maseczki, wymyślamy sposoby dbania o higienę i dzisiaj mimo bardzo trudnych doświadczeń przez powiedzmy pierwszy miesiąc czy dwa, życie wraca do normy i my będziemy funkcjonowali dalej. Myślę, że ta epidemia nie będzie miała takiego znaczenia.
Moglibyśmy o tym rozmawiać. Dziękuję. Naszym gościem był dr Piotr Guzowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Również dziękuję za spotkanie naszym słuchaczom. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.